Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Anna Tatarska i Jakub Wojtaszczyk.
Drakaris Państwu, witamy w kolejnym odcinku podcastu Nie spać, słuchać. Z tej strony Kuba Wojtaszczyk, a po drugiej stronie wprost z Królewskiej Przystani, chyba tym razem nie Warszawy, Anna Tatarska.
Nie, ja jestem w okolicach podwarszawskich dzisiaj, bo co prawda nie mam tyle dzieci co Renyra, ale również czasami zmagam się z problemami wychowawczymi, chociaż chyba nie na skalę Alicent. Tak, no chyba dość jasne jest, że będziemy rozmawiać o drugim sezonie Rodu Smoka.
The Targaryen, who sits the Iron Throne, is not just a king or a queen. Of the realm. Now I find myself in an impossible position.
All hail, King Aegon!
The enemy usurped my throne.
We're going to King's Landing.
No ja nie wiem, czy tak one mają wielce problemy wychowawcze. To znaczy, może faktycznie Alicent ma, bo jej synowie, przynajmniej ta dwójka, no, nie należy do well-behaved, aczkolwiek dowiedzieliśmy się w ostatnim odcinku, czyli szóstym, że ma jeszcze jednego syna, który jest miły, jest dobry. I pytanie, czy dlatego, że nie wychowywała go matka, czy dlatego, że nie został wychowany właśnie w toksycznej przestrzeni królewskiej przystani właśnie.
W toksycznej przestrzeni walki o władzę, która no właściwie od samego początku była siłą napędową Gry o Tron, a teraz Rodu Smoka. Ale Ród Smoka tak trochę inaczej rozgrywa tę sprawę niż Gra o Tron, mam wrażenie, bo gra przyzwyczaiła nas przez te... No właśnie, ja zawsze mówię 10 sezonów, ale ich chyba było 8, Kuba, co?
Tak.
Bo 10 lat, 8, ja wiem, 10 lat. Przez te 8 sezonów przyzwyczaiła nas do tego, że generalnie... Czekaj, muszę znaleźć ekwiwalent słowa, jakieś takie bardziej eleganckie, że tam zawsze było na początku wielkie boom. O, tak chciałam powiedzieć, że zawsze było bardzo intensywnie. Odcinki najsłynniejsze to te odcinki, w których jest, nie wiem, wielka masakra, wielka walka. Natomiast mam wrażenie, że Ród Smoka, szczególnie w tym drugim sezonie, podjął dość duże ryzyko. Bo oczywiście po pierwszych, powiedzmy, dwóch odcinkach, które właściwie były wyłącznie rozmowami jakimiś zakulisowymi kombinacjami, szeptami i parę osób na to ponarzekało również. No akcja nabrała tempa, rzeczywiście dostaliśmy już sceny takie wojenne, no bo zaczęła się wojna, ale cały czas w tym drugim sezonie niezwykle ważne są działania strategiczne. No i muszę ci powiedzieć, że mi się to bardzo, bardzo, bardzo podoba.
Na pewno jest to według mnie lepszy sezon.
Mm-hmm.
Też dlatego, że nie ma tego przeskoku wieloletniego i nie ma zmiany bohaterów i bohaterek, tylko po prostu faktycznie możemy się już przyzwyczaić do tych, których widzimy na ekranie. Oczywiście śmierci się zdarzają, ale to jest też jakby taki... jest to takie sztandarowe dla Martina, dla autora książek, że nie możemy się za bardzo przyzwyczajać do tych postaci, ale tak jak mówisz, jakiś taki miks tych takich kuluarowych czy takich komnatowych dyskusji z trochę jednak szybciej działającą akcją dał w ostatecznym rozrachunku raczej dobry skutek.
Mhm.
Powiedziawszy to...
No właśnie, teraz będziesz narzekał, bo jesteś sobą, no więc czego się możemy spodziewać? No dalej, proszę, proszę, śmiało.
No powiedziawszy to, no nie jest według mnie to do końca udana produkcja. Cały czas zmagam się z tym, że pomimo, że mi się to dobrze ogląda, mam poczucie, że jest to taki posmak czegoś wykwintnego, czym w dużej mierze była Gra o Tron, za czym tęsknię. Trochę jak z batonem kukuruku z dzieciństwa. Że szukam cały czas tego smaku i już go do końca nie pamiętam, ale cały czas go pragnę. I teraz próbuje czegoś nowego, co nie do końca to oddaje. Być może jest to osadzone w jakimś moim sentymencie i pewnie tak, który mam do Gry o Tron. I też nie jestem wielkim przeciwnikiem tego ostatniego sezonu, który był dla wielu tragiczny. A tu uważam, że faktycznie gdzieś to jest na takiej mimo wszystko granicy.
Wiesz co, mi się wydaje, że to jest interesujące o tyle, że ta strategia skupiania się właśnie na strategii, na rozmowach, na grach, na jakichś takich intelektualnych potyczkach, na planowaniu jest ryzykowna, dlatego że drugi sezon no nie oglądał się najlepiej na początku. Jeśli pamiętamy dobrze start pierwszego sezonu, no to był jakiś w ogóle niewyobrażalny hit, bardzo wysokie słupki, rekordy wszechczasów. Natomiast drugi sezon dopiero w okolicach chyba czwartego odcinka, kiedy mamy, jeśli się nie mylę, tę bitwę taką bardzo krwawą i no chyba nie będziemy tak bardzo spoilerować, czy będziemy?
No wydaje mi się, że nasi słuchacze, słuchaczki oglądają na bieżąco ten serial.
Dobrze, to powiedzmy tak, ponieważ świadomie, to jest dygresja teraz, ale uprzedzam, ponieważ zaczynamy rozmawiać o tym serialu na tym etapie, to chyba rzeczywiście będziemy mówić o tym, co się w nim dzieje. Jeśli ktoś jeszcze nie zaczął oglądać, to niech nas teraz wyłączy i wróci później. Ale tak, będziemy mówić o wszystkim, co wiadomo na ten moment, na moment naszego nagrania, czyli kiedy Światło Dzienne ujrzało sześć odcinków. Mówiłam o tym, że na początku, i myślę, że to jest ze względu na to tempo i na te takie właśnie sceny, głównie rozgrywające się gdzieś w przestrzeniach pałacowych. Początek drugiego sezonu w ogóle naznaczony takim uczuciem żałoby, nie tylko żałoby Renyry po straconym synu, po Luku, tak? Bo ja się zawsze mylę, który umarł, ale chyba Luke umarł, a został Jace, Luke tak?
Tak.
No to oczywiście mam tutaj to była taka poniekąd bratobójcza walka, ponieważ Luka zabił Aemond, przypomnijmy, na smoku. Czyli to był taki ostateczny sygnał, że między Alicent i Renyrą no już nigdy nie będzie tak, jak było wcześniej. I mimo tego jednak później Renyra wyciągnęła do niej w pewnym sensie rękę, tak? Bo właśnie zależało jej na tym, żeby nie było tego rozlewu krwi, żeby uniknąć rozwiązania tego wszystkiego na polu boju. Bo mam wrażenie, że tutaj cały czas zderzamy się, to nie jest tylko zderzenie pomiędzy czerwonymi, czy też czarnymi właściwie, a zielonymi, pomiędzy Targaryenami a Hightowerami, ale też pomiędzy wizjami tego, co to znaczy rządzić, jak powinna wyglądać wojna i czym jest władza, tak? Że mamy z jednej strony, no ona jest jakoś tam binarnie podzielona genderowo w tym serialu, mam wrażenie, czyli ten świat męski, do którego nie pasował Viserys, który mimo tego, że bardzo długo właśnie trzymał kraj w pokoju, to też nie był królem takim podziwianym, no w taki właśnie, nie był uznawany za charyzmatycznego, prawda? I on się z tego wyłamywał, ale wszyscy inni właściwie mężczyźni, którzy tutaj roszczą sobie tytuł do zasiadania na tronie, czy decydowania o państwie i o jego kierunku, to są tacy po prostu jacyś wataszkowie, którzy chcą się naparzać i palić smokami i nie wiadomo co robić. I właściwie jedynym znowu, który się z tego włamuje, czy jedynymi są ci, którzy pełnią lub chcą pełnić rolę tego doradcy, tak? Czy to się mówi po polsku ręka?
Namiestnik.
No właśnie, wie co? To by było dziwnie. A z drugiej strony mamy tę wizję, powiedzmy, kobiecą w cudzysłowie, chociaż to nie jest takie oczywiste, czyli właśnie strategię. Nie chodzi tutaj bynajmniej o dobrobyt i sadzenie kwiatków, tak, ale o jakby o strategię, o decyzje przemyślane, nieuleganie impulsom. To jest bardzo interesujące, bo to się ma nijak do stereotypów, które w obecnej sytuacji, w jakiej żyjemy w patriarchacie, jakby determinują postrzeganie płci. Ale w szóstym odcinku, żeby się tak nie rozgadywać za bardzo, Renyra w pewnym momencie mówi coś takiego do jednego ze swoich doradców, którzy No ta jej rada rzeczywiście od dłuższego czasu mam wrażenie, że tam po prostu jakby mogła, to by ją zamknęła i zaczęła decydować za nią. Ona non-stop słyszy właśnie, że się nigdy nie sprawdziła na polu bitwy, że przecież nie ma doświadczeń i próbuje im uświadomić, że wszyscy żyli i dorastali za czasów pokoju i że żadna z nich dokładnie. Nie ma doświadczeń. To jest bardzo interesujące, no ale jakby nie wiadomo
dlaczego. Ale toksyczna męskość tam wybucha po prostu.
Właśnie szczególnie u Renery na Smoczej Skale to po prostu jest naprawdę... tak straszne, że aż zabawne. I ona w pewnym momencie w szóstym właśnie odcinku jest taka scena, która jest dość jasną wskazówką, że teraz się będzie działo, tak jak to w tym serialu bywa, czyli ona w pewnym momencie się wkurza na jednego ze swoich doradców, policzkuje go i mówi: mam wrażenie, że wyście wzięli moją
nie pokazałam za słabość,
tak? W sensie, że nie pamiętam, jakie ona tam słowa, że moją rozważność chyba wzięliście za słabość.
I w domyśle, że nie nauczyłam, nie pokazałam wam, że powinniście się mnie bać.
Tak, no to teraz się bójcie.
No, podoba mi się to właśnie, no bo tak naprawdę walka smoków to jest wojna atomowa, tak możemy to porównać. Dokładnie. I faktycznie ci kolesie, którzy no nigdy de facto, tak jak powiedziałaś, nie skosztowali wojny, mają jakieś jej wyobrażenie, no i najchętniej by puścili te smoki na przeciwnika i rozgromili wszystko w pył, a no to nie jest takie proste, no bo faktycznie tutaj jest walka o koronę, czyli o różne królestwa i jeżeli rozbiją, jakby zniszczą na przykład królewską przystań, no to te osoby, którymi mają rządzić i które przeżyją, no najprawdopodobniej odwrócą się od tego, tej osoby, która na tym tronie finalnie zasiądzie. I to jest dosyć ciekawie poprowadzone i faktycznie gdzieś jest to takie wycofywanie się i no nie do końca kierowanie się w stronę pola walki jest fajnie pokazane, zwłaszcza bo mamy, powiedziałaś, ten czwarty odcinek, który jest tą faktycznie no, świetnie poprowadzoną i świetnie nakręconą. Wydaje mi się, że to jest jeden z najlepszych odcinków generalnie tego serialu, gdzie te smoki walczą ze sobą i w rozrachunku giną ludzie i
ale
widzą
też
to.
Ja, Kuba, miałam tak, że do czwartego odcinka oglądałam ten serial. Czwarty odcinek przypomniał mi emocje z czasów Gry o Tron, kiedy tak. Ja, wiedząc już, co się wydarzy, bo już czytałam, tak, już były recenzje, oglądałam troszkę z opóźnieniem, nie chciałam oglądać tego. Naprawdę nie chciałam tego oglądać, ponieważ, uwaga, tutaj spoiler, powiedzieliśmy, że będziemy robić spoilery. W czwartym odcinku ginie Rhaenys, która jest moją chyba jedną z ulubionych postaci, po prostu totalnie badass królowa, tak, która nigdy nie zasiadła na tronie i jedna z najmądrzejszych, emocjonalnie najbardziej rozwiniętych, takich matron tak naprawdę, która absolutnie była w stanie wzrosnąć ponad jakieś małostkowe po prostu żądze i takie przyziemne jakieś instynktowne pokusy i stać się prawdziwą sojuszniczką Renery. Myślę, że Renera dzięki niej ogromnie rozwinęła się jako osoba i też być może pierwszy raz w dorosłym życiu dostała od losu przyjaciółkę i to taką właśnie niedaną tak jak Alicent jej kiedyś była dana, że po prostu się razem wychowywały i już hop, siup, załatwione, tylko kogoś, kto z kim się mogła wybrać w pewnym sensie, że dla mnie i ta ich relacja była bardzo wzruszająca, ale też relacja w ogóle Seasnake'a i Rhaenys, też jedna z ciekawszych, małżeństwo. Powiedziałabym, gdyby rozłożyć to na takie części pierwsze, bardzo nowoczesne, to znaczy z jednej strony w konwencji całego uniwersum Westeros, tak, czyli że wiadomo, że każdy ma, nie wiem, 7 innych partnerów, 10 innych dzieci, dużo za uszami, tam te standardy no, są nieco inne.
I wiążą ich więzy krwi również.
No to już w ogóle nawet o tym nie wspominam, prawda? Ale chodzi mi o to, że taka para, która naprawdę bardzo emocjonalnie rozwinięta, potrafia sobie wybaczyć, z wyboru być przy sobie, nie tylko z poczucia obowiązku, czy tam jakiejś strategii, czy chęci władzy, tak? Że oni w tym sensie naprawdę byli taką power couple tego uniwersum Rodu Smoka dla mnie. I też Seasnake jedna z niewielu postaci męskich w tym świecie, która nie jest właśnie taka gorąca, żeby chciała wskoczyć na smoka i załatwić wszystko, tylko tam były rozmowy z żoną, tak wspólne ustawianie strategii, wdzięczność. No, bardzo nieoczywista para, więc ja będę bardzo za tą Rhaenys tęsknić, ale jednocześnie to, co się wydarzyło w tym czwartym odcinku, który tak jak słusznie wspomniałeś, uważam jeden z najlepszych, jest w nim wszystko, tak? Właśnie rozmowy, emocje, próba uspokojenia sytuacji, potem no, straszna rzeź i masakra. To jest dokładnie opowieść o tym, jak taka gorąca głowa i poddanie się jakimś takim buzującym no, hormonom też chciałabym powiedzieć, bo przecież tutaj mówimy też o młodych chłopakach, bo w tej rozgrywce powietrznej i Aemond, i Aegon. Jak krótkofalowe myślenie i nierozważanie wszystkich za i przeciw potrafi w bardzo nieoczywisty sposób doprowadzić do tragedii, no bo tu oczywiście tragedią jest to, że ginie Rhaenys na smoku Maelys, pięknym w ogóle uważam, ale całe myślenie Aegona, że on przy okazji jakby załatwi brata, tak, sobie załatwi wejście na tron i jeszcze załatwi Rhaenys. No, myślę, że mówiąc dyplomatycznie, bardzo się szybko przeciwko niemu obróci, bo ta układanka ma o wiele więcej puzli i bycie osobą, która jest w pewnym sensie skupiona wyłącznie właśnie na władzy, a przez to aspołeczna i totalnie nie czyta nastrojów, tak? Jak to się mówi, nie czyta pokoju.
Wspaniały czarny charakter. Taki też, powiedziałbym, bardzo klasycznie tak. Serialowy. Jest taka scena, jak już on jest tym nowym władcą, powiedzmy, no bo ten brat Aegon, tak? Aegon, nie ten drugi?
Aegon to jest ten...
Aegon ten, który leży, tak.
No tak. To ten, i który, Aemond.
Mhm. Czyli Aemond z tą po prostu opaską na oku i podchodzi do niego Alison, którą zaraz wyrzuci z rady i faktycznie ona go tam dotyka, po twarzy synu coś tam do niego mówi, a on cofa jej rękę. I to jest bardzo fajne, bo to jest takie mrugnięcie okiem faktycznie do takiego klasycznego jednak kręcenia serialowego i budowania postaci, co jest pewnie już dzisiaj rzadkie, no bo też takich postaci jest po prostu mało w telewizji. Ale celowo mówię o zielonych i też nawiążę zaraz do Rhaenys, ponieważ ja osobiście kibicuję właśnie Alison i tym osobom, które siedzą w królewskiej przystani, dlatego, że wydaje mi się, że są najlepiej napisane i są najciekawsze, bo niejednoznaczne, zwłaszcza właśnie Aegon i Alison. Świetnie grane przez właśnie... Alicent grana przez Olivię Cook i właśnie tak. Aegona gra Tom Glyn Carney i faktycznie robi bardzo dużo. Nawet leżąc teraz w łóżku i faktycznie znikając z ekranu, jestem jak wiesz, pobudzony dziwnie, jak go widzę na ekranie. I to jest bardzo ciekawe, bo nie dostaję tego właśnie po drugiej stronie, czyli u Rhaenyry i mam też takie wrażenie...
Naprawdę?
I mam też takie wrażenie, być może się ze mną, najprawdopodobniej się ze mną nie zgodzisz, ale ta osoba, która gra Rhaenyrę, nazywa się, pewnie będziesz wiedzieć, Emma D'Arcy. Uważam, że no, nie są zbyt dobrą osobą aktorską.
Wychodzę. W ogóle żegnaj. Nara. Dobrze, niech cię spali smoczy ogień. To jest koniec tego nagrania, naprawdę. W ogóle nasz podcast właśnie się ośmieszył po prostu. Sięgnęliśmy dramatycznych dołów. Dobrze, udam, że tego nie usłyszałam. Powiem tylko, żeby było jasne, że Emma D'Arcy są absolutnie najlepszą osobą aktorską w całym tym serialu. Po prostu nie ma tu w ogóle... Absolutnie. Dyskusji, ale żeby nie było, że gadasz tylko bzdury, Kuba, to się też trochę z tobą zgodzę. Ja tylko dodam od siebie szybciutko, że uważam, że Olivia Cook, grająca Alicent Hightower, dostała postać, która odkąd ona ją gra, bo tak jak wspominaliśmy w pierwszym sezonie, te młode księżniczki właściwie no, grały inne aktorki, to była Millie Alcock i Emily Carey. Olivia Cook na początku nie była zbyt ciekawą postacią i właściwie przez cały czas, jak była żoną Viserysa, no to było widać, że ona jest taka miła i że właściwie dobrze mu robi, że może ta ich relacja nie jest wyłącznie taka, że ona po prostu chce zasiąść na tronie, tylko tam jest w niej coś więcej. Ale to, co się z nią dzieje teraz, w tym drugim sezonie, no wow, naprawdę się ktoś postarał. Absolutnie zniuansowana, nieoczywista, niebezpieczna, mimo tego, że starająca się pokojowo rozwiązywać sytuację. I też ja jako matka w ogóle czuję ten dramat Alicent, która właśnie ma tych synów Aemonda i Aegona. No i jeden jest nie za mądry. I drugi też jest w pewnym sensie nie za mądry, ale oni są po prostu, w sensie, no nie umiem sobie nawet wyobrazić, jak się czuje matka mając takich synów.
No ale, ale to też jest jej wina, tak ich wychowała, nie?
No wiem, no właśnie, no wiesz, zawsze można to zrzucać na system, ale, ale dobra. Natomiast tu w ogóle jest dużo ciekawych dróg rozwijających się, bo chciałam tylko wspomnieć jeszcze dla porządności, że syn z tych starszych synów, tak, bo one mają różne dzieci w różnym wieku, z różnych związków, tak? Rhaenyra przecież miała wcześniej dzieci no oficjalnie z Lenorem, czyli z synem Seasnake'a i Rhaenys. Potem miała dzieci, chociaż miała wtedy kochanka i najprawdopodobniej to są dzieci kochanka częściowo, ale nie wiemy, bo jakby pewnie tak, ale nie wiadomo.
A, bo tam był jakiś chłopak gej, ale gdzie on się z nim, co się z nim stało?
No umarł.
On gdzieś uciekł. Nie, oni udali, że umarł, ale on uciekł, go gdzieś wypuścił. Tak,
ona go wypuściła, tak, na wolność, rzeczywiście, racja. Tak, oczywiście masz rację. A potem Rhaenyra się zeszła ze swoim wujem, bratem Viserysa, Daemonem i wydawało się na początku, że się rozumieją i że on ją wspiera. No ale niestety tutaj ta postać Daemona to w ogóle zasługuje na porządną analizę psychologiczną, bo jemu w drugim sezonie już mocno zaczyna odjeżdżać peron, dosłownie i w przenośni. No i jednak okazuje się, że to życie pod butem kobiety, mówię oczywiście celowo tak złośliwie, po prostu bycie w związku z kimś, kto nie wstaje rano i nie mówi ci, Boże, jesteś wspaniały, po prostu najlepszy, chciałabym, żebyś został królem, tylko oczekuję od ciebie szacunku i równego traktowania, no to jest bardzo ciężkie dla Daemona i on jednak musi po swojemu.
No generalnie jest.
Ale poczekaj,
tak,
poczekaj, tylko chciałam powiedzieć, że te dzieci z drugiego związku są jeszcze tam, tak? Te młodsze, żeby uporządkować, te młodsze dzieci z ich związku, te młodsze dzieci zostają oddalone na czas wojny, żeby im się nic nie stało. Tam w okolice Spicetown. No powiedzmy, że okolice Spicetown też nie będą tak bezpieczne, jakbyśmy chcieli, ale to się dopiero teraz ten temat pojawia w okolicach 6 odcinka. Natomiast pozostaje na posterunku już ostatnie zdanie. Starszy syn, ten ocalały Rhaenyry Jacerys, którego gra Harry Collett. I on wcześniej był totalnym mydłem, a tutaj powiedziałabym, że też nagle zaczyna się jakoś tam budować ta postać. Coś tam została do zagrania wreszcie, nie?
Tak, no tak. Ja mam wrażenie, że te, no właściwie te jeden jej syn, ale tam też jest córka Daemona, no to są postaci po prostu jakby wyjęte z jakiegoś serialu dla nastolatków.
Takiego kostiumowego, tak.
I nie mogę na to po prostu, to wydaje mi się, że nie wiem, czy to jest zły casting, ale no być może jakby po prostu porównywanie z tymi takimi wyrazistymi dzieciakami właśnie Alicent, no to ciężko ta konkurencja wychodzi. Po prostu
no ale według mnie oni tam dostaną tą przestrzeń, no bo chodzi o to, że Daemon miał ze swoją żoną Lejną
córką,
tak? Czyli też córką Rhaenys i Seasnake'a, bo i jakby i Rhaenyra i Daemon mieli poprzednich partnerów dzieci. Te dzieci jedno i drugie oficjalnie już nie żyją, tak naprawdę tylko jedno, bo Lejna, jeśli dobrze pamiętam, wiedząc, że jej ciąża się nie może skończyć.
Tak, spaliła się.
Dobrze, zdecydowała, kazała swojemu smokowi się spalić. I z tamtego związku były dwie córki, między innymi Rejna i Bejla. I Rejna się teraz tymi młodszymi zajmuje na polecenie Rhaenyry. Natomiast Bejla, powiedziałabym, że powolutku, bardzo z naciskiem na powolutku, ale jednak wyrasta znowu na taką nową...
Hardą babę, fajną.
Tak, no i jest jeszcze Mysaria. Może byśmy coś powiedzieli w ogóle, zanim wrócimy do analizowania, bo to jest fajna historia.
Moja ulubiona Sonaya Mizuno ją gra. I w końcu też ta aktorka ma co do zagrania. Po pierwsze i chyba na korzyść, nawet nie chyba, zakazano używać jej tego dziwnego akcentu z pierwszego sezonu i faktycznie nie wygląda tak absurdalnie. I fajnie, bo po pierwsze została sparowana z Rhaenyrą. Nawet mają, w szósty odcinek kończy się buziaczkowaniem.
It's a gay romance. Maybe.
Troszkę tak. I to nie, tego nie było w książce. I gdzieś to po prostu powstało ad hoc na planie. I to wydaje mi się bardzo dookreśla psychologicznie obie postaci, że faktycznie są w jakiś sposób samotne, trochę porzucone i też pozostawione samym sobie i muszą faktycznie w tym męskim świecie się jakoś spróbować odnaleźć. I to robią. No i ona knuje i pomaga Renirze na wielu frontach po prostu, żeby podkopać czarnych, nie czarnych, zielonych w królewskiej przystani, ale właśnie nie na froncie, tylko wśród właśnie takich small folks, czyli po prostu zwykłego ludu pracującego. I faktycznie to jest taki miks postaci. Pamiętasz, w Grze o Tron był, jak on się nazywał, ten, co miał burdel.
No ja pamiętam, ale oczywiście nie pamiętam, jak się nazywam. Zresztą na nasze usprawiedliwienie mam, że zanim zaczął się drugi sezon, to Emma Darcy i Olivia Cook... Dobra, czekaj, bo wchodzę w liczbę mnogą i co mam teraz powiedzieć? Byli, rozmawiali. Mm-hmm. Tak.
Osoby były, no.
Tak, te osoby wzięły udział w takiego rodzaju, pewnego rodzaju prezentacji drugiego odcinka i próbowały ustalić, przypomnieć sobie, co się dokładnie wydarzyło w pierwszym. I jeśli nawet tamte osoby wszystkie o nie pamiętają, to myślę, że my jesteśmy usprawiedliwieni. Tam były takie rozmowy typu, pamiętasz, masz jeszcze jedno dziecko. A, rzeczywiście. Więc jakby, it's normal. It's all normal.
W każdym razie odnajdujemy w Missarii jakieś takie tropy postaci, które pojawiły się w Grze o Tron. I to też gra bardzo fajnie na takim sentymencie. No i też przez to, że Mizuno jest naprawdę świetną aktorką, no bardzo taką, ta postać jest trójwymiarowa. I to wydaje mi się jest bardzo duży plus dla tej części fabuły.
Tak, i też chciałam dodać, że Missaria jest o tyle interesująca, że tutaj mamy kogoś, kto przeszedł taką, wydaje mi się, charakterystyczną, typową trochę dla tamtego okresu drogę, bo kobiety też, kobiety, które nie miały szansy na małżeństwa, które poprawiłyby ich status materialny, czy które nie pochodziły z rodzin, które ten status już miały, czyli nie miały wartości finansowej, no zwykle albo były jakimiś służącami, które były wykorzystywane, albo żonami, które były wykorzystywane i bite i umierały wcześniej. I jakby Missaria częściowo przetrwała dzięki temu, że też wchodziła w różne relacje z mężczyznami, ale mam wrażenie, że od początku nie mamy wątpliwości, że ona jest osobą, która jest świadoma i decyzyjna i po prostu gra kartami, które jej rozdało życie. Tak? Tam naprawdę nie ma innych możliwości. Więc kiedy ona pojawia się w życiu Renyry, to my wiemy, znaczy kto wie, jeszcze nam trochę zostało do drugiego odcinka, ale moje serce naprawdę by pękło, gdyby się okazało, że Missaria była nieuczciwa. Wiesz, co chodzi? Że ja naprawdę wierzę na razie, że ona jest tam z dobrych pobudek. I ona zresztą mówi to w rozmowie w szóstym odcinku w pewnym momencie. Opowiada Renyrze, że nie będę tutaj akurat mówić dokładnie, jak wyglądało jej życie. I mówi w pewnym momencie, i ja sobie po prostu wtedy obiecałam, koniec z mężczyznami. Oczywiście to jest skrót myślowy, tak, ale w tym świecie mężczyzna oznacza coś bardzo konkretnego, coś znacznie bardziej konkretnego niż w naszym świecie jednak. I będę tobie służyć, bo jesteś silna i naprawdę wierzę, że jesteś królową, tak, ale że widzę to w tobie, a nie tylko ktoś tak mówi, bo jesteś facetem z białymi włosami, z ważnej rodziny i chcesz machać mieczem. Więc w tym sensie wydaje mi się, że tutaj Renera naprawdę dostaje bardzo ważną sojuszniczkę, która pozornie właśnie nie ma siły, tak? Aemond powiedziałby, kto to jest? Jakaś dziwka, nie?
No tak, no ale on przecież dużo jej też zawdzięcza.
No, wiemy to.
No dobra, jeszcze mam jedną kobietę nową, znaczy ona jest akurat nowa, no Missaria nie,
Alice.
Ale... Alice Rivers, którą gra... Jedna z moich, no nie wiem, czy ulubionych aktorek, ale
Gail Rankin.
Aktorek, którą cenię i bardzo się cieszę, że się pojawiła. Występowała między innymi w Glow. Jest to czarownica, która mieszka w zamku w Harrenhal, gdzie pojechał Daemon. Skłócony z Renirą, po prostu wsiadł na swojego smoka i powiedział, jadę tam.
Trzaskam drzwiami, i... wychodzę, sama sobie gotuj ten obiad.
Tak, tak. Mhm. No i też każe mówić do siebie królu. No i no generalnie przyjął taką misję, że tych pomniejszych lordów zjednoczy pod właśnie czarną banderą, pod swoim herbem, no i dzięki temu po prostu będą mieli przewagę liczebną nad żołnierzami
Krystana Cole'a.
Nie Lannisterów, tylko no tam Hightowerów, o może tak.
Tak.
I już te domy. W każdym razie uważam, że Gale Rankin jest fantastyczna, ale wątek Daemona i Smitha po prostu wyrzucić do kosza. Ponieważ opiera się głównie na tym, że on ma wizję. W jednych z tych wizji na przykład pojawia się młoda Rhaenyra, w kolejnej pojawia się jego matka, której tak naprawdę nigdy nie znał.
I z jedną z nich uprawia seks, zgadnijcie z którą.
No, na szczęście nie z młodą Rhaenyrą, ale z drugiej strony no, jednak uprawia seks z matką. Właściwie no, jest to dosyć ostra scena seksu oralnego i to jest no, trochę zabawne, trochę moda na sukces. I w kolejnej wizji pojawia się jeszcze, w tym odcinku pojawia się jego brat, czyli Paddy Constantine, tak? Ten, który grał Viserysa. W każdym razie, w szóstym odcinku to jest o jeden odcinek tych wizji za dużo, ponieważ wątpimy we wszystko, co tam się dzieje. Nawet ja mam czasami wrażenie, że nie do końca wiem, czy Alice Rivers istnieje, czy tylko pojawia się w głowie właśnie Daemona. No i wydaje mi się, że trochę szkoda Smitha, że on jest po prostu zamknięty w przestrzeni i właściwie cały czas śni. I zastanawia się, czy jeść kaczkę, czy jej nie jeść. I w tamtym sezonie bardzo duży taki akcent był właśnie postawiony na tego aktora, który niósł bardzo często sceny. A tutaj wydaje mi się, że jest bardzo porzucony i nie ma na niego za dużo pomysłu. Być może to jest związane z książką, no ale serial to nie do końca jest książka. I chciałbym, żeby ta postać w końcu no, wyszła z tej takiej maligny.
Ja chciałam też nadmienić, że Alice zgodnie z książkami będzie w relacji zarówno z Daemonem, jak i z Aemondem i będzie ostatecznie też...
Co za spoiler?
Ale no to są książki, kochany, to nie ma spoilerów w tym, który jest oparty o książki. No i dobrze, to już nie powiem, co dalej będzie. No.
No nie mów, bo ja nie wiem.
Ale też chciałam dodać, że nie wiem jakby co stąd zostanie wzięte i co się wydarzy.
Do fabuły, oczywiście.
Bo jak wiemy, to nie ma takiej zasady, że jeśli coś było w książce, to tak zostaje. Tutaj się zmienia zarówno drogi postaci się usuwa, dodaje.
No ale halo, no. Pani oglądająca seriale nałogowo i filmy, czy... wątek Daemona jest według ciebie poprowadzony sprawnie?
Mi się wydaje, że to jest najnudniejszy wątek w drugim sezonie na razie, ale powiem ci dlaczego, bo podoba mi się takie rozwiązanie, że Daemon po prostu, mam wrażenie, umie iść przez życie pchany gniewem, siłą, tak? I wydawało mu się może przez chwilę, tak jak to w bardziej współczesnych filmach również bywa, że będzie sobie z Rhaenyrą i że teraz jest tym lepszym mężczyzną, prawda? I że będzie umiał być rozsądny i postępować dobrze. No ale dość szybko się okazuje, że jednak nie, tak? I stare nawyki umierają ostatnie. No więc po tej kłótni rzeczywiście wyjeżdża i trochę postanawia wziąć sprawy we własne ręce. To znaczy chce po prostu, nie szanuje jej wersji, jej wizji, jej pomysłu na rozegranie tej sytuacji. Zostawia ją i chce to załatwić za jej plecami, prawda? Po swojemu. Wydaje mu się... że siłą i podstępem załatwi to bardzo szybko, co się w pewnym sensie częściowo dzieje, ale trochę tak jak ze strategią Aemonda pod tym gniazdem okazuje się, że no, to ma krótkie nogi, takie zwycięstwo. I ja mam problem nie z tymi wizjami, bo Harrenhal rzeczywiście ma taką pozycję i to też pojawiało się w Grze o Tron. No właśnie takiego jakiegoś nawiedzonego zamku, który jest zbudowany na takich pierwotnych ziemiach, gdzie rosły jakieś magiczne drzewa, więc ten trochę zapomnieliśmy o tym tutaj, w sensie w Rodzie Smoka, że te wątki takie jednak magiczne dość mocno były przecież obecne w Grze o Tron, bardzo. Tutaj słabiej, więc może zaskakiwać pojawienie się Alice i właśnie taki zwrot. Ja mam bardziej problem z tym, że Alice wydaje mi się być postacią, która jest autentycznie ciekawa, i ma władzę i trochę nie rozumiem w sposobie pokazania. Mhm. Nie rozumiem, dlaczego ona miałaby chcieć na przykład pomagać Daemonowi, nie? który jest w tym sezonie naprawdę nieciekawy. Nieciekawy, jakiś taki byle jaki, rozbity, mało charyzmatyczny.
No bo pytanie, czy po prostu ona też wie więcej, a zakładając, że jest jakąś tam czarownicą, to pewnie tak jest. To być może widzi w jakieś rzeczy, których my nie widzimy, czyli po prostu tym można tłumaczyć dziury w scenariuszu. Co być może też tak jest. Jeszcze chciałem wspomnieć o swoim ulubionym postaci, czyli Christianie Cole'u. naszym sztandarowym incelu serialowym.
Mówię, nie chcę przeklinać, ale zobacz, co się dzieje z incelem, jak mu dasz.
Nie powiesz mi, że ta postać nie zaczyna być ciekawa.
Oczywiście.
On jest oczywiście postacią super negatywną, no bo kieruje go, przynajmniej do tej pory kierowała go głównie nienawiść do Reniry, która nie chciała mu się oddać.
Tak.
No ale faktycznie była ta wspomniana przez nas walka, gdzie zobaczył, jaką siłę mają smoki. No i faktycznie od czwartego odcinka nasz bohater cierpi na stres, jak to się nazywa? PTSD?
Zespół stresu pourazowego.
Pourazowego. Wydaje mi się, że to jest mega ciekawe.
Jakiś punkt zwrotny, chociaż nie wiemy jeszcze do końca jaki, ale na pewno jest to jakby kolejna inkarnacja bohatera, który na początku był dość niejaki, był takim po prostu chłopcem do seksu. Potem w tej relacji z Alicent już był inny i jakiś taki bardziej się nauczył grać w tę koniunkturalną grę.
Miał nową fryzurę.
Taki wylaszczył się bardziej, no.
Tak.
A teraz znowu się coś tam dzieje ciekawego, tak, masz rację.
Ale bardzo często w takich serialach średniowiecznych, powiedzmy, kostiumowych, ale z dużą ilością mieczy, o takich rzeczach jak trauma, rzadko się mówi. A tu faktycznie gdzieś ta postać zrobiła krok w tył, żeby spojrzeć na, na swój zawód chociażby, który tak naprawdę jest uzależniony od króla, ale jednak mimo wszystko.
Ale jeszcze też zobaczymy, wiesz, gdzie go to zaprowadzi. Ale ja tutaj, ponieważ ty wspomniałeś o takim dość współczesnym temacie i to jest w ogóle coś, co mi się zawsze bardzo podobało w Rodzie Smoka, który wydaje mi się robi to o wiele lepiej niż Gra o Tron, czyli właśnie takie przemycanie bardzo współczesnych emocji, spostrzeżeń, dynamiki społecznej do świata, który jest przecież ewidentnie, wymyślony, stylizowany, rozgrywa się w jakimś niezdefiniowanym dawno, dawno temu za Siódmą Górą, Siódmą Rzeką. Bo w Rodzie Smoka pojawiał się już wcześniej i pojawia się również w drugim sezonie, ale wydaje mi się, że też bardzo ciekawie podany temat aborcji. W tym świecie to nigdy nie było tajemnicą, że to się dzieje. Tutaj żyjemy w rzeczywistości, w której kobieta nie może mieć nieślubnego dziecka, chyba że jest w stanie to ukryć, tak jak na przykład Rhaenyra była w stanie to ukryć, bo była w małżeństwie, prawda? Założenie jest takie, że w małżeństwie rozmnażasz się. Tak jak mężczyźni, wiadomo, że mogą mieć partnerki na boku i wielu jest też, zresztą w Rodzie Smoka, jakichś takich bękartów, prawda? Mniej lub bardziej zaakceptowanych czasami przez partnerki, przez rodzinę. Przypomnijmy, że to w ogóle przecież cały wątek Jona Snowa, tak, w Grze o Tron, to właśnie było to. Natomiast kobietom nie wolno mieć dzieci poza związkiem małżeńskim. I na przykład gdyby Rhaenyra teraz nagle była w ciąży, tak, jednocześnie walcząc o koronę, to myślę, że po prostu jej jakiekolwiek wsparcie wśród jakichkolwiek mężczyzn spadłoby do zera, tak? Więc mamy tutaj wątek, spoiler, Alicent, która przed tym, jak wojska się udają już w teren, żeby zdobywać kolejne miejsca, kolejne osady, zamki, grody dla zielonych, która oczywiście prowadzi aktywne życie seksualne z Colem, bo na tym też polega ta relacja i zachodzi z nim w ciążę ewidentnie. Niby dla koleżanki, prawda, dostaje napój od Meistera i w pewnym momencie Larys Strong, który tam knuje jak może, po prostu mocno bardzo w tym sezonie ma zapędy, żeby znaczyć. Na razie jeszcze ucinane, ale zobaczymy. Nakrywa ją, prawda, jak tam siedzi z termoforem i ona mu mówi, że Och, tam objadłam się pasztetu z Minoga, dlatego nie mogłam przyjść na zebranie rady, no ale tak się składa, że jeśli Larys wie cokolwiek o budowie kobiety, to raczej żołądek nie jest w tym miejscu, w którym ona trzyma ten termofor. No ale wszyscy wiedzą, prawda? Tak mi się wydaje, ale jednocześnie nikt nic nie mówi. Ale to też bardzo dużo mówi o takiej, myślę, codziennej tragedii kobiet w pewnym sensie, tak? Przypomnijmy przecież, że Rhaenyra w pierwszym sezonie traci dziecko, córkę zdaje się, miała mieć córkę pierwszą i to dziecko nie przeżywa.
No tak, no przecież łóżko to jest, czy macica, tak? O tak powiedzieli, że to jest pole walki kobiety.
Pole walki, tak, 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 ale też i też tam z kolei ona nie miała szansy, żeby przepracować to, móc jakby oswoić żałobę, potem zresztą po synu, prawda? No że jakby, że ta płodność tutaj cały czas jest w grze i że w pewnym sensie dopiero kobiety w wieku postmenopauzalnym, tak jak zakładam Rhaenys, jak wyliczymy, są wolne z tego. No jakby uwalniają się od tego, prawda?
No tak, wątek trochę poboczny być może, ale tak sobie teraz pomyślałem, jak opowiadałaś o tym, że to jest świat fikcyjny, można do niego włożyć wszystko, mamy smoki, mamy czarownice, a nie fajniej by było, gdyby scenarzyści poszli o krok dalej i ten feminizm nie był czymś takim dodanym i mrugnięciem oka, że zobaczcie, tam też było tak źle jak u nas, tylko wiesz, można byłoby ten porządek zupełnie odwrócić, że faktycznie, no nie chodzi o przepisanie jeden do jeden, że teraz mężczyźni są uciskani jak kobiety, ale że gdzieś przesunąć trochę te akcenty i wskazać, że wiesz, że te laski mają jakby taką większą sprawczość, a nie są, wiesz, przepychane przez tych kolesi, na przykład u Alison to widać w Radzie, zresztą u Rhaenyry też, że po prostu są uciszane i deprecjonowane na każdym kroku. No być może dlatego, że po prostu to są takie mechanizmy, tak jak powiedziałaś, znane nam ze współczesności, zawsze były. No ale czasami mam takie wrażenie, że okej, że wiemy, że jest źle, ale może zróbmy coś, żeby było, wiesz, żeby było lepiej, a nie tylko zaznaczać problem.
Wiem, że są pewnie, chociaż nie wiem, czy u nas są tacy słuchacze, ale wiem też, że są tacy odbiorcy i Gry o Tron i szczególnie właśnie Rodu Smoka, którzy nie lubią trochę tego takiego robienia z tego serialu, który jest serialem feministycznym. Ja już mam bardzo dawno przepracowane jakiekolwiek lęki przed słowem feminizm, więc dla mnie to akurat jest puste stwierdzenie faktu i zresztą coś fajnego, ciekawego, tak po prostu.
Dokładnie.
Wprowadzenie tam innej dynamiki, oddanie jakiejś władzy, sprawczości innym postaciom niż zwykle, ale według mnie, przynajmniej na razie, na tym etapie, rozmawiamy po 6 odcinku, to jest fakt po prostu tutaj i dzieje się to w sposób, który uważam został przeprowadzony świetnie, bo właśnie w pierwszym sezonie były takie momenty, że miałam wrażenie, że to trochę jest tak na siłę, że trochę jakby pędzimy, bo wiemy, że musimy dojść do jakiegoś miejsca. I jakby kiedy były takie momenty właśnie, żeby pokazać, nie wiem, że Rhaenyra właściwie była bardziej godna tam tronu czy czegoś, to takie było trochę popchane, wiesz, tak, że tak, trzeba tak, było, tak. Bo było w książce. Tutaj jest wolniej, może czasami mniej spektakularnie, ale dla mnie te momenty właśnie ciszy, wycofania, takiej pozornego niedziania się zostawiają większą przestrzeń, miejsce na przyjęcie tych takich po prostu, czy my się możemy wypikać? Czy ktoś nas wypika? To ja nie powiem, dobrze, no tych uderzeń powiedzmy. spektakularnych uderzeń. I mnie się to podoba, że to rzeczywiście w pewnym sensie jesteśmy teraz na etapie, tak jak powiedział mi Tom Green Kearney w wywiadzie, który robiłam z nim do Dzień Dobry TVN, że nie ma wątpliwości, jeśli chodzi o drugi sezon Rodu Smoka, że ten świat byłby lepszym miejscem, gdyby rządziły nim kobiety. Kropka.
No tak, tak, tak. To wspaniały, wspaniały aktor. No, generalnie ogląda to się bardzo fajnie, ale no to nie jest do końca to. Ja to wszystko
jeszcze,
rozumiem.
Jeszcze chwilka. Jeszcze chwilka. Może. Jeszcze chwilka. I think it's only getting better.
No zobaczymy. No trzeci sezon jest oczywiście zapowiedziany.
Będziesz śpiewał ze mną. Jeszcze... Ja ci będę robić tak tu, a ty będziesz tak. I've got to admit, it's getting better. It's getting better all the time. Zobaczysz.
Czy kiedykolwiek usłyszałaś ode mnie, że coś się robi lepsze? No nie, nie sądzę.
Nie, ale właśnie czekam na moment, po prostu ten moment w twoim życiu, kiedy ty to powiesz.
Ura optymistyczny.
A potem będziesz wyglądał jak... jak jedna z postaci w Deadpoolu, którego wczoraj oglądałam, której taki, taka macka ośmiornicy nagle zaczyna wychodzić z ust i ona nie wie, co się z nią dzieje i wygląda jakby, co ja właśnie powiedziałam? A nie. Koniec. Tak.
Deadpool to jest rozmowa na inny podcast.
Mamy podcast serialowy, więc o Deadpoolu nie będziemy rozmawiać, ale po twoim narzekaniu słyszysz dobrze, że nie będziemy, bo ja bardzo lubię Deadpoola, więc już czuję, żebyś narzekał jak zwykle.
Nie widziałem trzeciego, zrewatchowałem jedynkę.
Ale się wypowiem.
Jedynkę, obejrzałem dwójkę i no nie jest to mój typ humoru.
No dobrze, to już jest po prostu jasne, on się nie zna. Tak? No, napisał parę książek, w porządku, ale jakby no po prostu brakuje. No brakuje tych punktów
no,
IQ,
brakuje,
no co
cóż,
zrobimy?
No,
jest, no nie wiem, no trudno. No.
Głową muru nie przebijesz.
Chyba, że kartonowy.
Chyba, o, to też jest o serialu, widzisz, więc... Dobrze. Bardzo ci dziękuję.
Ależ ja to
lecimy na lecimy na swoich smokach.
Tak. Ja na...
Przez
ja
Polskę
na,
i świat.
Na smoku popołudniowej drzemki i zrobienia obiadu, który zje jednocześnie roczne dziecko i chore ośmiolatek. Jakbyś miał jakieś tipy, to po antenie możesz mi podrzucić.
Ja o ośmiolatkach mam dużo. Dużą wiedzę mam.
Tak, słuchaj, lubią, dobrze.
Lubią Lego i dinozaury, to wiem.
I ryż z jabłkiem. Chyba, że żyją w uniwersum rodu smoka, to wtedy niestety trochę to inaczej wygląda.
To jakbyś mnie zdefiniowała. Ryż z jabłkiem, Lego i dinozaury.
Więc no ale to tylko mentalnie... potwierdza moją tezę, że po prostu brakuje ci tych paru punktów IQ i dlatego, Kuba, nie widzisz po prostu całego potencjału rodu smoka. Jesteś jak ośmiolatek. No,
no tak. I zatrzymajmy się na tym. Dziękuję ci bardzo.
Ja również.
Pa, pa. A.
Nie spać, słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl.